mówić o tym, że czas Saula dobiegał już końca jako władcy, też to wynikało z postanowienia oczywiście Pana Boga. I tak naprawdę od 16 rozdziału pierwszej księgi Samuela rozpoczyna się historia króla Dawida i, że tak powiem, wybranie go na władcę. I teraz jeszcze nim przejdziemy do tej historii, chciałbym zwrócić uwagę na ostatnie zdanie, które pojawia się w 15 rozdziale. Smucił się jednak Samuel, iż Pan pożałował tego, że Saula uczynił królem nad Izraelem. I tu mamy dwie takie rzeczy, o których warto byłoby powiedzieć. Pierwsza to jest Samuel jako prorok, ale też pamiętamy, że sędzia, obchodzi swoistą żałobę po królu Saulu i zwróćcie uwagę, że no on już za życia traktuje go w pewnym sensie i obchodzi żałobę tak, jakby król Saul umarł, prawda? To oczywiście nie wynika z jego fizycznej śmierci, tylko właśnie z tej śmierci duchowej. To jest taki motyw, który bardzo często się pojawia w Piśmie Świętym. Śmierć fizyczna i śmierć duchowa to są dwie różne sprawy, prawda? Można fizycznie umrzeć, a jeszcze żyć, prawda, po śmierci, a jednocześnie można też za życia, ze względu na grzechy, które człowiek popełnia, być traktowanym jak umarły, prawda? Oczywiście wtedy jest mowa o śmierci duchowej. Zwracam uwagę, że takim najbardziej klasycznym fragmentem, który o tym mówi, to jest ten fragment, kiedy Adam i Ewa popełnili grzech, prawda? I Pan Bóg mówi, niechybnie umrzecie. Tam jest takie bardzo mocne, to słowo umrzecie jakby się pojawia dwukrotnie, czyli właśnie no my to tłumaczymy tak emfatycznie, niechybnie umrzecie. Dosłownie tekst mówi, umrzecie, prawda? To jest takie klasyczne dla hebrajskiej gramatyki. Natomiast oni żyją jeszcze dłużej, prawda? I mają w ogóle jeszcze dzieci i tak dalej. I oczywiście wiemy, że tam tekst mówi o śmierci duchowej, o oddaleniu się od Pana Boga. I tutaj dokładnie taką samą sytuację mamy w przypadku króla Saula. On fizycznie będzie żył jeszcze jakiś czas, natomiast duchowo odszedł od Pana Boga. Druga rzecz, o której warto byłoby powiedzieć, ten strach, czy takie obchodzenie żałoby Samuela po tej duchowej śmierci Saula jest w takiej bardzo rzadkiej koniugacji hebrajskiej hitpael, która oznacza takie regularne powtarzanie. Co to oznacza? Samuel, jako ten, który namaścił Saula na króla, ten, który no, oczywiście za pośrednictwem, czy jakby no, wskazany przez Pana Boga, prawda, wybrał go na króla, jakby wskazał go na króla po decyzji Pana Boga, Samuel będzie tym, który będzie bardzo przeżywał to odejście Saula od Pana Boga. Zwróćcie uwagę, że to będzie taka sytuacja, która pierwszy raz miała miejsce, a która później wielokrotnie będzie się powtarzała. Królowie wybrani przez Pana Boga, naznaczeni, często mający w takim wymiarze no, społecznego uznania i w takim wymiarze materialnym absolutnie wszystko, będą odchodzili od Pana Boga. Tutaj Saul jest pierwszym królem, który odchodzi od Pana Boga, który gdzieś łamie jego wolę, ale Samuel, będąc prorokiem, jakoś nie może sobie z tym poradzić, prawda? On ciągle przeżywa, tutaj właśnie jest ta powtarzalność tej czynności, ciągle przeżywa, że jak to jest możliwe, że król, prawda, namaszczony przez Boga, odszedł od niego. Natomiast no, wiemy doskonale, że to odejście od Pana Boga to jest no, niestety taka stała cecha człowieka w zasadzie od historii pierwszych ludzi, prawda? Biblia będzie opisywała również te momenty, kiedy ludzie od Boga odchodzą. Teraz zwróćcie uwagę, tu mamy początek 16 rozdziału, w zasadzie pierwsze zdanie. Rzekł Pan do Samuela, dokąd będziesz się smucił z powodu Saula? Co mówi Bóg? jego misja Saula jako władcy, tak, mówiliśmy sobie o tym ostatnio, czemu nie króla, jako władcy, chociaż był traktowany jak król, się zakończyła, prawda? Ja tutaj już Pan Bóg wydaje wyrok. Saul nigdy już nie odzyska tego swojego pierwszeństwa w narodzie i został pozbawiony tej misji. Uznałem go przecież za niegodnego, by panował nad Izraelem. I teraz zobaczcie, napełnij oliwą twój róg i idź, posyłam cię do Jessego Betlejemity, gdyż między jego synami upatrzyłem sobie nowego króla. Co to oznacza? Bóg wskazuje nowego króla, prawda? Bóg wyznacza nowego króla i to zawsze będzie jednoznaczna taka decyzja Pana Boga. Tutaj akurat mamy takie piękne przedstawienie z kościoła w Moście na Malcie, prawda? Tam akurat prorocy są w takiej kopule pokazani, akurat Dawida pięknie przedstawili. Teraz co robi Samuel? On po prostu udaje się do Betlejem, prawda? Zaraz sobie powiemy, bo Betlejem tutaj będzie miało duże, duże znaczenie, też w kontekście później narodzenia się Pana Jezusa. Natomiast to, na co chciałbym zwrócić uwagę tutaj w kontekście tego wydarzenia, to jest 16 km w linii prostej, ale Samuel pokonuje drogę nie tylko w tym wymiarze fizycznym, że on musi się udać do Jessego i jego syna Dawida namaścić na nowego króla. On również pokonuje pewną drogę wewnętrzną w sobie samym. On w sobie samym musi przełamać pewne bariery wynikające z tego, że wola Boża jest zupełnie inna od jego woli. Prawda? On może by wolał jeszcze, żeby Saul był królem, może jeszcze liczył na to, że Saul się zmieni, że będzie kontynuował swoją misję jako władca. Prawda? Natomiast i taka jest wizja Samuela. Ale jako prorok podporządkowuje się woli Pana Boga i idzie już do domu Jessego, by naznaczyć nowego króla. Dlaczego zwracam na to uwagę? Warto też w sobie to czasami przerobić, prawda? Zobaczcie, że my też wielokrotnie zmagamy się z tym, że ta wola Pana Boga, ta historia życia, którą wyznacza nam Pan Bóg, no jest nie tak, jakbyśmy chcieli, prawda? Może nasz pomysł byłby trochę lepszy, może byśmy mieli trochę inne plany od Pana Boga. Natomiast tutaj właśnie tekst od samego początku pokazuje, że Pan Bóg ma swoją drogę, prawda? Pan Bóg patrzy gdzieś dalej. I zwróćcie uwagę, że tutaj akurat ta historia Dawida będzie bardzo dalekosiężna i ta zmiana z Saula na Dawida będzie tak daleko idąca, że przecież z tego rodu Dawida, czym za chwilę sobie trochę więcej jeszcze powiemy, oczywiście narodzi się Mesjasz, prawda? I później wszystkie proroctwa dotyczące Mesjasza będą związane z pokoleniem Judy, z dynastią Dawidową, prawda? Więc Saul był tylko taką zapowiedzią monarchii, takim pierwszym, że tak powiem, no, częścią tej monarchii, natomiast już później ta ciągłość bierze się od samego Dawida i wcześniej od jego ojca Jessego, o którym mówi nam Pan Bóg. I jeszcze jedna rzecz, o której warto tutaj powiedzieć. Zwróćcie uwagę, że nie ma takich Bożych darów, których by nie można było roztrwonić. Nie? No, tak naprawdę Saul, wybrany przez Boga na króla, uznany przez społeczeństwo, uznany przez największego proroka tamtych czasów i tak naprawdę grzech niszczy wszystko. Nie? Niszczy wszystko. Więc warto jakoś mieć taką świadomość, że czasami no, takie jedno odejście od Pana Boga gdzieś niszczy, prawda? Niszczy tą relację i później no, bardzo ciężko jest ją jakoś odtworzyć. A jeszcze jedna rzecz, o której tu warto powiedzieć. Saul tak naprawdę nie starał się odbudować już tej relacji z Panem Bogiem. Prawda? On już no, rzeczywiście będzie takim władcą, który gdzieś tam no, w tej pysze swojej nie chce odbudować tej relacji i tak naprawdę już tutaj Pan Bóg daje nowy impuls dla Dawida i jego już widzi jako tego przyszłego monarchę. I teraz, co ciekawe, przyjście proroka Samuela do miasta, do Betlejem, wcale nie będzie tak dobrze odebrane. I tu mamy dwa takie aspekty. Po pierwsze, ludzie, którzy mogli widzieć proroka, mogli mieć takie poczucie, że nagrzeszyli, tak? A jeżeli nagrzeszyli, no to mogą mieć takie poczucie, że Bóg wysłał proroka, żeby tam, prawda, ich upomniał, żeby ich przywrócił do porządku, więc mają takie poczucie swojej słabości. Ale jest również druga możliwość. Oni wiedzą o tym, że Samuel był bardzo blisko związany z Saulem, prawda, tym władcą. Oni jeszcze nie wiedzą, że Pan Bóg już widzi Dawida, prawda, syna Jessego, jako nowego króla i mogą się czuć zagrożeni, że Saul wysłał właśnie proroka, sędziego, który ma zrobić tam w takim wymiarze politycznym porządek. Więc ta scena jest taka bardzo pełna napięcia, prawda? Czy ludzie po prostu się boją, że coś złego zrobili albo wobec Boga, prawda? Co miało no, bardzo duże konsekwencje, albo wobec króla, który mógł też oczekiwać od nich czegoś. Natomiast wtedy Samuel mówi o tym, że nie przyszedłem tutaj w żadnym wymiarze jakoś was upominać, nie przysłał mnie Saul, przyszedłem tutaj złożyć ofiarę. Więc trochę napięcie spada, prawda? Bo nie mają takiego poczucia wtedy zagrożenia. Ale również sam Samuel, idąc do nich, po prostu bał się o swoje życie, prawda? Zobaczcie, dlaczego, kogo przede wszystkim bał się Samuel? Saula, prawda? Władcy. Bał się tego, że jeżeli ktokolwiek się dowie o tym, że prorok poszedł naznaczyć nowego króla, prawda? No to ten stary władca po prostu będzie chciał go zabić. Zobaczcie, to jest klasyka gatunku, w zasadzie od czasów starożytnych. Wiemy o postępowaniu Heroda, prawda? On był bardzo taki zaborczy o swoją władzę i tak naprawdę do dziś każdy, kto już przejmie władzę, szczególnie w tych takich no, państwach, gdzie ta władza jest taka bardzo silna, jednoosobowa, no to oddać ją jest już bardzo ciężko, prawda? Tak zawsze było. Więc Samuel tutaj boi się o swoje życie, boi się, dlatego też on idzie złożyć tą ofiarę, żeby nikt tutaj nie podejrzewał, że on coś na boku knuje przeciwko władcy, temu pierwszemu władcy Saulowi, żeby nie rozeszła się jakaś wieść, prawda, żeby do tego obecnego władcy, bo nowy jeszcze nie został, Dawid jeszcze nie został namaszczony na króla, żeby po prostu do niego nie doszły jakieś informacje, które no, stanowiłyby pewne zagrożenie również dla samego proroka. I teraz ciekawa rzecz, ponieważ Pan Bóg wysyła Samuela do Jessego, to będzie ojciec Dawida. Natomiast słuchajcie, tak naprawdę nie mamy o nim informacji. Poza tym, że mieszkał w Betlejem, prawda, że był synem Obeda, wnukiem, mówiliśmy sobie o tym, Rut i Booza, to jest ta księga, którą omawialiśmy przedostatnio, prawda, ta króciutka taka nowelka o Rut, był skromnym pasterzem żyjącym w Betlejem, mającym 8 synów i co najmniej 2 córki. Mógł mieć więcej, tylko Pismo Święte jakoś o tym nie mówi, co najmniej 2 ma. I taki ciekawy cytat, który znalazłem w jednej z encyklopedii biblijnych, nic więcej nie dowiecie się o Jessem, prawda? Co nam to mówi? Bo to jest jakby trochę taki po angielsku napisane, ta angielska encyklopedia rzeczywiście z takim angielskim konkretem. Jaka jest tutaj ciekawa rzecz? Jest, zobaczcie, nie jest wprowadzony jakąś wielką genealogią. W żaden sposób tekst biblijny nie mówi o tym, że ojciec Dawida był zasłużony dla Izraela, że był jakimś znaczącym człowiekiem. Nie, wręcz przeciwnie, był po prostu jakimś pasterzem, zwykłym człowiekiem. A więc zdecydowanie informacje, które mamy na temat Jessego, ja sobie pozwolę tak powiedzieć, wskazują na to, że jest to zwykły Kowalski, prawda? Zwykły człowiek, po prostu pasterz, co będzie też miało pewne znaczenie. Natomiast nie jest to jakaś wielka postać ówczesnego świata. Zwykły człowiek. I tu dochodzimy do kolejnej takiej bardzo istotnej myśli, która tak naprawdę od czasów starożytnych będzie się nam pojawiała, w zasadzie do czasów Nowego Testamentu. Zwróćcie uwagę, jak Pan Bóg przychodzi do zwykłych ludzi. To jest niesamowite. Jest zwykły, przeciętny pasterz, pewnie jakich było wielu, prawda? Można byłoby tak wymieniać prorocy, którzy gdzieś tam, prawda, byli rolnikami. Pan Bóg mówi, ja Ciebie wybieram, idź, przekaż Izraelowi moje posłanie. Mówiliśmy sobie o Gedeonie na przykład, bo to też jakiś zwykły człowiek. Dalej zobaczcie, Matka Boża, prawda? W takim Nazarecie, no, nawet Stary Testament w ogóle nie mówi o Nazarecie, prawda? Stary Testament nie wspomina o Nazarecie, to po prostu jedna z wiosek ówczesnego świata, o której w Imperium Rzymskim z całą pewnością do pierwszego wieku nikt nawet w ogóle nie słyszał, prawda? I do zwykłej kobiety przychodzi Pan Bóg. Dalej, to co jest dla mnie też takie niezwykłe, apostołowie, tak? Zwykli rybacy, Mateusz celnik, no po prostu takich ludzi wybiera Pan Bóg. I Pismo Święte w wielu miejscach mówi o takiej zależności. Wybrałem Cię, o na przykład Mojżesz, nie? On wprost mówi o tym, że ma słabą wymowę, więc jak on ma iść do Faraona, tam się mądrzyć, prawda? Pismo Święte zarówno w Starym Testamencie, a później Pan Jezus w Nowym Testamencie wielokrotnie będzie o tym mówił. Wybieram Cię, ponieważ to Ty masz objawić moją potęgę, prawda? Będąc zwykłym człowiekiem. To już kiedyś mówiłem, że Bóg nie wybiera uzdolnionych, tylko uzdalnia powołanych, prawda? Do misji. Jezus też często będzie mówił do swoich uczniów, nie martwcie się o to, co będziecie mówić, prawda? Duch Święty wam podpowie. Zwykli rybacy, prawda? Później idą i po prostu autentycznie głoszą to, o czym mówił Pan Jezus. I Jesse, zwykły po prostu dom w Betlejem. Zwróćcie uwagę, to Betlejem będzie dla nas bardzo istotne. Betlejem, dom chleba. Tak? To będzie ta rodzinna ziemia, z której będzie pochodził Dawid. I prawdopodobnie właśnie, kiedy były te wszystkie spisy ludności, o którym będziemy czytali sobie w Boże Narodzenie, to po prostu ci ludzie wracali, moglibyśmy powiedzieć, po naszemu, do miejsca swojego zameldowania, prawda? Do miejsca, z którego pochodzili ich przodkowie, bo to było po prostu łatwiejsze organizacyjnie. Dzisiaj mamy urzędy do pewnego stopnia już zinformatyzowane, prawda? Więc łatwiej jest jakoś zarządzać i administrować ludźmi. Natomiast w tamtych czasach to były zwykłe takie spisy, więc po prostu każdy wracał do miejsca, z którego pochodził i dlatego właśnie Józef z Maryją wracają do Betlejem, do tego miejsca, gdzie urodził się Dawid, by tam się dać zapisać, prawda? Więc tutaj to będzie miało duże znaczenie. Jest piękna proroctwo Izajasza w 11 rozdziale i wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzeni, prawda? Różdżka no to po prostu gałązka, prawda? Czy odrośl. I teraz Zobaczcie, to jest akurat oczywiście kościół mariacki w Krakowie i to jest motyw, który bardzo często się powtarza. On może się powtarzać albo w ikonografii, albo w różnego rodzaju rzeźbach czy płaskorzeźbach. Prawda? Tutaj mamy Jestcego i mamy kolejne jakby pokolenia, oczywiście tutaj jedna z tych postaci to jest Dawid. No to czasami jest takie bardzo symboliczne drzewo genealogiczne, prawda? Czyli kolejni królowie, którzy mają początek jakby z tego boku Jestcego, prawda? No i oczywiście tutaj na górze przeważnie jest Pan Jezus, ta odrośl, która prowadzi aż do Pana Jezusa. Więc to jest motyw, który bardzo często się pojawia. Więc tak naprawdę ten Jestce, który był takim zwykłym człowiekiem, zobaczcie, już tutaj dla proroka Izajasza jest rozumiany jako ten, który daje początek Dawidowi, a tym samym monarchii Dawidowej, a tym samym tej linii genealogicznej Mesjasza, prawda? Kiedyś tam chyba na jednym z pierwszych, o ile nie na pierwszym spotkaniu biblijnym sobie o tym mówiliśmy, już to będzie ze 3 lata temu. Dobrze. Teraz co jest ciekawe, to akurat piękne przedstawienie w Rzymie, w jednej z apsyd. Samuel ma nie patrzeć na wygląd, siłę przyszłego króla, taką aparycję, prawda, wiecie, zawsze, jeżeli w czasach starożytnych, jeżeli ktoś był wielki fizycznie, prawda, no to też budził pewien strach, pewien respekt. Nie na to ma patrzeć prorok, bo nie tak patrzy Bóg na człowieka. On ma patrzeć na lew, czyli to jest serce człowieka, prawda? Serce. Serce w Biblii to będzie intelekt, wola, wszystkie pragnienia, cele, marzenia, zadania, które są przed człowiekiem, prawda? Czyli to będzie coś, co my dzisiaj bardziej utożsamiamy z naszym mózgiem, chociaż marzenia to jest też coś takiego pięknego, prawda? Co będzie rzeczywiście popychało ludzi do heroicznych działań, więc rzeczywiście nie to, co zewnętrzne jest istotne dla Boga, ale Jego serce. Prawda? I zobaczcie, że to będzie coś, co będzie miało też takie bardzo daleko idące znaczenie. Bóg, który nie patrzy powierzchownie na człowieka. Prawda? Dlatego Jezus wielokrotnie mówił: nie sądźcie, bo nie znacie do głębi drugiego człowieka, nie? Nie znacie do głębi drugiego człowieka. Teraz, wiecie, tak sobie kiedyś pomyślałem, to jest taka moja wolna rozkminka, ale w tym kontekście, zobaczcie, tak sobie pomyślcie, czysto teoretycznie, jeżeli nie znamy drugiego człowieka, nie wiemy, co on ma, że tak powiem, w sercu, i do końca tak naprawdę nie znamy życia drugiego człowieka, nie? No to musi być na świecie człowiek, który ma takie idealne życie, najlepsze z tych wszystkich żyć, tak? Jak tam ileś miliardów ludzi żyje, no to musi być ktoś, kto teoretycznie ma takie najlepsze życie. Ale nie wiemy, kto to jest, nie? Może to ja jestem na przykład. Albo ktoś z was. Zobaczcie, że przez to, że jakby nie mamy takiego stuprocentowego wglądu w drugiego człowieka, to tak naprawdę mogą być obok nas ludzie absolutnie niezwykli i my o tym nawet nie wiemy, prawda? No bo tak po zewnętrznym siedzi pani w autobusie, nie wiem, kto to jest, prawda? Albo pani w kościele obok mnie siedzi, nie? Tak czasami sobie myślę, na przykład te siostry, które żyły z siostrą Faustyną, nie? Przynajmniej nie wiedziały, z kim władcy siedzą, nie? Więc to jest niezwykłe, że jakby jest w nas ta pewna tajemnica, ale z drugiej strony właśnie pytam, czy na przykład to moje życie nie jest w ogóle najlepszym życiem i najlepszą relacją z Panem Bogiem, jaką ma ktokolwiek w tej chwili na świecie. Nie wiemy tego, nie? To jest bardzo ciekawe, że to jest w nas taka pewna bariera. Swoją drogą, zobaczcie, to jest też niezwykłe, to jest coś, czego my nie możemy pojąć. My poznajemy człowieka zawsze pod pewnym aspektem, prawda? Widzę blondynka, brunetka, starsza, młodsza, grubsza, chudsza, pewien aspekt. A Pan Bóg poznaje nas od razu całych, nie? I to, co mamy w sercu, to, co widać, to, co nie widać, prawda? Zna historię naszego życia. To jest też zupełnie niezwykłe. Więc Samuel ma nie kierować się takimi ludzkimi kalkulacjami w rozumieniu drugiego człowieka, tylko ma patrzeć trochę tak z perspektywy Pana Boga. I kolejna rzecz tutaj bardzo ważna, wybrany przez niego człowiek, oczywiście my już wiemy, że to będzie Dawid, Samuel jeszcze tego nie wie, dopiero się rozstrzygnie, ma zostać Bożym pomazańcem, Mesjasz, pomazaniec, prawda? Później oczywiście ten Jezus będzie zarezerwowany już dla tego jedynego pomazańca, czyli Chrystusa, prawda? Chrystus to jest po prostu pomazaniec Boży, ale to, na co chciałbym Wam zwrócić uwagę, każdy z nas podczas Chrztu Świętego ma robiony olejami ten znak krzyża, namaszczenia. Zobaczcie, że to jest ten piękny znak, który pokazuje, że od momentu chrztu w każdym z nas jest po prostu godność królewska. Prawda? Królewska, wynikająca właśnie z tego, że stajemy się dziećmi Bożymi, że rzeczywiście to jest jakby podniesienie do absolutnego maksimum tej godności człowieka, prawda? Który w momencie chrztu staje się bez grzechu. Nie? I to, na co chciałbym zwrócić tutaj uwagę, w czasach starożytnych namaszczano królów, namaszczano olejami proroków, namaszczano kapłanów, dzisiaj kapłanom namaszcza się ręce, prawda? Natomiast każdy z nas podczas chrztu, właśnie żeby pokazać tą godność człowieka, również zostaje namaszczony. Ja zawsze się śmieję do rodziców podczas chrztu, że macie królewicza małego w domu albo księżniczkę po chrzcie świętym, prawda? Bo to pokazuje tą godność człowieka. I oczywiście Pan Bóg mówi Samuelowi, żeby znalazł tego chłopca, tego mężczyznę, który ma zostać królem, i go namaścił. Prawda? Więc to jest też bardzo ważny znak. I oczywiście Samuel udaje się do domu Jessego. Za chwilę sobie powiemy, jak ten wybór się dokonał. Teraz spójrzmy sobie w takim telegraficznym skrócie. Po pierwsze, Dawid, wybrany na króla, ma imię, które oznacza umiłowany Boga. To już nam bardzo dużo mówi o tym, że rzeczywiście on został wybrany. W Biblii wiecie o tym, że imiona mają ogromne znaczenie. Druga rzecz, o której warto byłoby powiedzieć, przepiękna scena. Naprawdę polecam przeczytać, też trochę ma w sobie taki element zabawny. Wiemy o tym, że Jesse miał 8 synów, no więc on zawsze prezentuje od najstarszego, prawda, tych synów. Po kolei je przedstawia prorokowi, jak prorok mówi: nie ten, nie ten, nie ten, nie ten. Limit się wyczerpał. Nie masz jeszcze jakiegoś syna? A Jesse mówi: no mam, ale on jest pasterzem, prawda? Gdzieś tam na polu trzeba byłoby go ściągać. Ściągnij go. On będzie królem nad Izraelem. Prawda? Więc ten najmłodszy, taki, na którego w ogóle nikt nie stawiał, nawet ojciec nie wierzył, że akurat on mógłby zostać królem, w oczach Boga zostaje wybrany. Później kolejne fragmenty pokazują, że on wcale taki najsłabszy i najgłupszy to nie był. Kolejna rzecz bardzo istotna, która będzie miała kluczowy wpływ dla całego ruchu prorockiego: Mesjasz będzie z pokolenia Judy. Pokolenie Judy to będzie to pokolenie królewskie, z którego będzie pochodził dom Dawida, czyli monarchia Dawidowa. Kolejna rzecz, o której warto byłoby powiedzieć: Dawid był pasterzem. To ma znowu ogromne konsekwencje, ponieważ przede wszystkim pasterze byli uznawani za osoby bardzo odważne. Oni mieszkali bardzo dużą część poza domem, bardzo dużą część roku poza domem. Oni musieli zadbać o te owce, prawda? Więc w wielu tekstach starożytnych jest mowa o tym, że władcy najpierw przygotowywali się do swojej posługi politycznej przy paseniu owiec. Prawda? I to im na razie musieli się sprawdzić przy wypasie owiec, zwierząt, jeżeli zapewnili zwierzętom pewne bezpieczeństwo, jeżeli potrafili zadbać, żeby te zwierzęta miały dostęp do wody, do trawy, uchronić się przed dzikimi zwierzętami, to znaczy, że już mogli się nadawać na jakichś takich przywódców. Co ciekawe, Mojżesz, Abraham, Józef egipski, prawda? Oni najpierw do tych wszystkich ról takich przywódczych przygotowywali się na zwierzętach, prawda? Można byłoby tak powiedzieć trochę z żartem, ale to będzie dla nas też istotne, bo za chwilę sobie powiemy o walce z Goliatem. On również musiał znać sposoby walki czy pewnej obrony osobistej, żeby przed dzikimi zwierzętami się po prostu uchronić, tak? Bo dzikie zwierzęta, rabusie, po prostu starali się te owce albo ukraść, albo po prostu zabić. Też taka ciekawa rzecz, która będzie miała wpływ na dalsze losy jego życia. Dawid potrafił grać na instrumentach. To jest akurat rzecz taka, o której mówi wiele takich tekstów z obyczajów krajów biblijnych. Mówiąc wprost, nie było telewizji, nie było internetu, coś trzeba było robić, prawda? Pasterz miał sporo czasu, więc po prostu życie sobie umilali grą na instrumentach. I wiemy o tym, że po prostu pasterze w ten sposób ten wolny czas sobie wypełniali. I kolejna rzecz, bardzo istotna. Dawid okaże się człowiekiem bardzo odważnym. Małym fizycznie, prawda? Nie tak dorosłym jak jego bracia, natomiast odważnym. I zobaczcie, następuje pewne załamanie tej postawy Saula. Opuszcza go duch pański i zobaczcie, został opętany przez złego ducha. Prawda? No to już jest absolutnie odejście od Pana Boga, odejście od zasad i woli Boga. Natomiast w Dawidzie dzieje się coś absolutnie przeciwnego, czyli opanował go duch pański, prawda? Ruach Jahwe, czyli tutaj jest ten tetragram opisujący Boga, to będzie Boży Duch, prawda? Boży Duch, który wypełnia Dawida. Słuchajcie, ten Duch oczywiście będzie rozumiany z życiem Bożym w człowieku, ale również on będzie w wielu miejscach Starego Testamentu pewnym symbolem mądrości Bożej. Na przykład pod wpływem Ruach Jahwe będą działali prorocy, prawda? Którzy będą mieli wiedzę niedostępną dla zwykłego człowieka. Pod wpływem działania Pana Boga, prawda? Będą w stanie prorokować. My oczywiście dzisiaj wszelkie takie teksty, które mówią o Duchu Bożym, interpretujemy jako zapowiedź, czy jeszcze taką niepełną wiedzę na temat oczywiście Ducha Świętego, prawda, który gdzieś już tam po prostu działał i powoli się objawiał. Pamiętamy, że pierwsze takie pełne objawienie się Trójcy Świętej to jest oczywiście chrzest pański, prawda, gdzie takie jest jednoznaczne objawienie się tych trzech osób Trójcy Świętej. I mamy, słuchajcie, patową sytuację, bardzo trudną. Walka z Goliatem. Filistyni sobie kpią z Izraela, mówią, że Izrael jest słaby, że Izrael nie jest w stanie ich pokonać. I słuchajcie, tutaj mamy taką sytuację, że król Saul, który powinien dowodzić obroną swojego kraju, który powinien dowodzić wojskami i być takim przywódcą dla Izraela, on został opisany dwoma terminami hebrajskimi, czyli pierwszy oznacza całkowite załamanie, wewnętrzne rozbicie, które wynika z zewnętrznych okoliczności. Ciekawa rzecz, znowu antropologicznie można byłoby to zauważyć. Jak ktoś sam nie potrafi zarządzać sobą, to nie będzie w stanie zarządzać innymi. Prawda? Tutaj ten temat się pojawia. On ma wewnętrzne, osobiste problemy z własnym życiem, więc jak ma stać się autorytetem i jak ma stać się przywódcą, który w takiej trudnej sytuacji poprowadzi lud do walki, będzie gotowy, żeby rzeczywiście dać siłę innym. Prawda? Zobaczcie, że wielcy przywódcy to nie ci, którzy się chowają, tylko ci, którzy na pierwszym froncie potrafili zarządzać ludźmi, prawda? I rzeczywiście dawać im siły. Tutaj taki film, który mi się kojarzy, kto nie oglądał, to polecam Braveheart, prawda? To rzeczywiście tam przywódca William Wallace, chyba on się nazywał, oczywiście dał impuls w zasadzie dla całego narodu, więc to tak. Druga rzecz, to drugie słowo, które wyraża strach w sytuacji zagrożenia. Więc tak naprawdę Saul czuje się bezradny, nie wie co zrobić. I w takiej sytuacji pojawia się nam Dawid. Dawid, który idzie tam do swoich braci, Dawid, który jest trochę zdziwiony, że Izrael jest bezradny wobec Filistynów, że Izrael tak naprawdę nie jest w stanie tych Filistynów pokonać. I jaka cecha jest kluczowa, kiedy czytamy opis walki Dawida z Goliatem? To jest wiara. Wiara w to, że Bóg, który prowadzi swój lud, no nigdy go nie opuści, prawda? Nie pozwoli przegrać, nie pozwoli zabić swojego ludu. Pamiętamy o tym, przed chwilą sobie o tym mówiliśmy, że jest w nim Duch Boży, prawda? Że Bóg go wspiera, Bóg go prowadzi, więc Dawid ma takie poczucie, że zwycięstwo nad Filistynami będzie jednocześnie taką dobrą okazją, żeby pokazać, że Bóg Izraela jest ponad wszelkimi bogami, prawda? Że on sam nawet jako taki malutki nie jest w stanie pokonać wielkiego Goliata. Tutaj również objawiają się pewna mądrość, spryt, ale również pewna sztuka wojenna, którą opanował Dawid oczywiście podczas dbania o swoje stada, umiejętność posługiwania się procą. Tutaj grafika, która to pokazuje. My często procę to, prawda, kojarzymy z taką, a oni po prostu nad głową rozpędzali kamień i po prostu w daną osobę takim kamieniem uderzali. Więc tak pasterze na przykład bronili swoich owiec po prostu przed jakimiś wilkami, drapieżnikami, czy nawet rabusiami. Taka pierwotny pistolet, można byłoby powiedzieć. Dawid również nie boi się wyjść do walki z Goliatem, chociaż ma poczucie, że fizycznie jest mniejszy, prawda? Jest dużo mniejszy, więc powinien był przegrać. Zwróćcie uwagę, że on nie bierze jakiejś tarczy, zbroi. Co ciekawe, tam się pojawia taki piękny fragment, który mówi o tym, że Saul proponował mu nawet swoją zbroję, ale on nie był w stanie w niej chodzić, bo po prostu był za malutki, prawda? Fizycznie, żeby zbroję udźwignąć. To jest też ciekawa rzecz, że nie możemy chodzić w czyjejś zbroi, prawda? Że każdy z nas ma swoje umiejętności i tak naprawdę to umiejętności Dawida pozwoliły mu wygrać. Gdyby wziął zbroję Saula, prawdopodobnie by przegrał, bo nawet nie byłby się w stanie ruszyć, nie miałby wystarczającej siły. I zobaczcie, że to zwycięstwo będzie początkiem potęgi Dawida. Ludzie powoli zaczną w nim odkrywać człowieka, który jest dobry jako przywódca. zaczną powoli w nim odkrywać człowieka, który potrafi ich obronić. W tamtych czasach to była potężna zaleta przywódcy, który był gotowy do obrony swojego narodu, ale również to będzie człowiek, który będzie miał pewien autorytet dzięki temu, że pokonał człowieka większego, silniejszego, prawda, no to będzie rzeczywiście gotowy poprowadzić lud do zwycięstwa. Z punktu widzenia Biblii również bardzo istotna będzie jego wiara oczywiście, prawda? Autor biblijny wie to, czego ludzie, którzy obserwowali tę walkę, jeszcze nie wiedzieli, że jest w nim Boży Duch, Pan Bóg go prowadzi, Pan Bóg go wspiera i to on go naznaczył na króla, więc to również on dał mu zwycięstwo. Dawid jeszcze będzie przebywał na dworze Saula, grając na harfie, prawda? Grając na harfie, rzeczywiście będzie umilał życie królowi. Słuchajcie, taki piękny midrasz, który raczej trzeba traktować trochę z przymrużeniem oka, ale ten midrasz mówi o tym, że w nocy wiatr jakby uderzał w struny harfy, budził Dawida i Dawid wstawał w nocy, grając na harfie, uwielbiał Pana Boga i w ten sposób układał psalmy, bo wiemy o tym, że część psalmów jest przypisywana Dawidowi i rzeczywiście no, te teksty mówią o tym, że Dawid po prostu się modlił nocą, po prostu odmawiając psalmy. A? Więc rzeczywiście on potrafił grać na instrumentach. Natomiast to oczywiście wszystko wzbudzało zazdrość Saula. On nie może przełknąć tego, że Dawid powoli wyrasta na przywódcę, że coraz więcej ludzi jest przychylnych Dawidowi, a ludzie powoli zaczynają się odsuwać od Saula. Zobaczcie, to jest zawsze taki moment schyłku państwa, schyłku pewnej monarchii czy władzy, prawda? Kiedy okazuje się, że król jest sam, nie ma całego tego zaplecza, które go wspiera i Saul systematycznie będzie stawał się człowiekiem samotnym, a to, jak zawsze w takich sytuacjach, wzbudza poczucie strachu, zagrożenia, prawda? Więc wszędzie będzie widział takie zagrożenie dla siebie, ale o tym już sobie powiemy w nowym roku. Dziękuję bardzo. Słuchajcie, więc na czas tych świąt, ale również na ten przyszły rok przyjmijcie najlepsze życzenia, jakbyśmy się nie widzieli. Pewnie w kościele będziemy się widywali, ale życzę Wam wszystkiego najlepszego, błogosławionych świąt, radosnych, rodzinnych. Oczywiście takiego czasu też wyłączenia się z tych wszystkich obowiązków, które mamy i spotkania po prostu z Bogiem. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pan z Wami. I Duchem. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Idźcie w pokoju Chrystusa.
Bogu niech będą.
I widzimy się 13, tak? Będzie w styczniu.